Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Czwartkowe popołudnie jak zwykle spotykamy się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, by rozmawiać o ich przedsięwzięciach i bieżącej działalności. Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś moimi gośćmi są Arnold Sobolewski, prezes zarządu Fundacji Pomóż Im.
Dzień dobry.
I pani Inga Januszko-Manaches, specjalistka do spraw rozwoju.
Dzień dobry państwu.
Pola nadziei. To hasło, które powraca co roku w przypadku działalności Fundacji Pomóż Im. Jesteście już w trakcie tegorocznej edycji.
Jesteśmy tak naprawdę już w końcówce tej kolejnej edycji akcji Pola Nadziei i dochodzimy do tej finałowej zbiórki. Co prawda Pola Nadziei to nie jest tylko zbiórka pieniędzy, chociaż nie ukrywam, że jest to bardzo ważny element Pól Nadziei. Jesteśmy już po kursie wolontariatu, czyli mam nadzieję, że ci nowi wolontariusze, którzy byli słuchaczami tych kilku spotkań, zasilą nasze szeregi. Jesteśmy też po wielu lekcjach edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i mam nadzieję również, że podnieśliśmy świadomość naszych młodych słuchaczy, czym jest hospicjum, kto jest w tym hospicjum, jak pracuje hospicjum. Przede wszystkim staramy się teraz zaszczepić tą ideę hospicjum wszystkim, którzy chcą o tym słuchać. Hospicjum to nie jest budynek. Hospicjum to są ludzie i o tym musimy pamiętać. To są ludzie, którzy mają wrażliwość, ale przede wszystkim mają jedną bardzo ważną i rzadką cechę, czyli potrafią słuchać chorobę i potrafią słuchać cierpienia i, powiem to w ten sposób, rozmawiać z cierpieniem.
Dziś o tym właśnie spróbujmy porozmawiać nieco szerzej, bo akcja Fundacji Pomóż Im, Pola Nadziei, wszystkim nam kojarzy się z pewnymi symbolami, co jest oczywiście zrozumiałe w przypadku każdej tego typu akcji. A więc są żonkile. Ale żonkile nie są tak naprawdę sednem sprawy, tak jak odnoszę czasem wrażenie, że sama zbiórka pieniędzy, o czym pan prezes wspomniał, także nie stanowi kwintesencji całości. Dlatego spróbujmy powiedzieć w kilku słowach o tych działaniach, które właśnie dotyczą różnego rodzaju form edukacji. Spotykacie się z młodymi ludźmi w szkołach, propagujecie ideę wolontariatu. To wszystko tak naprawdę nie przynosi dla was bezpośredniej korzyści finansowej, a jednak to robicie.
Chcemy zaszczepić w młodych ludziach przede wszystkim tą chęć do pomagania, chęć zwrócenia też uwagi na to, że są wśród nas osoby potrzebujące, osoby chore, osoby, które są zamknięte w czterech ścianach niejednokrotnie swojego pokoju i są wśród nas. Dziecko, które jest zdrowe, nie myśli o tym, że ktoś inny może być chory. W momencie, kiedy spotka się z nim gdzieś, na przykład w parku, ktoś przejeżdża wózkiem, to jest tylko jeden taki element. Natomiast my, jeżdżąc do szkół, ponad 100 tych lekcji edukacyjnych odbyliśmy, informujemy o tym, kim jesteśmy, co robimy i z jakimi wyzwaniami zmagają się rodzice chorego dziecka i co też czuje takie dziecko, będąc pod naszą opieką.
A jakie są pierwsze reakcje podczas takich spotkań tej drugiej strony, czyli właśnie najczęściej dzieci?
No te reakcje są bardzo różne w zależności od tego, gdzie tą lekcję edukacyjną prowadzimy. Na ogólnie te reakcje takie, które już głęboko gdzieś docierają do nas, do naszego wnętrza, to są w szkołach ponadgimnazjalnych. Tu młodzież już rozumie, czym jest hospicjum, czym jest umieranie, więc z nimi rozmawiamy już takich o szczegółach, o tym, w jaki sposób można pomóc. Znacznie inaczej wyobrażamy sobie te lekcje i prowadzimy te lekcje na przykład w szkołach podstawowych czy przedszkolach. Tu jest bardziej zabawa, opieramy się tutaj na filmach, na edukacji takiej, na postrzeganiu, czy na obrazie, ale w tym obrazie również dotykamy tematu śmierci.
Jak to zrobić w przypadku kontaktu z tak małym dzieckiem, jak chociażby dziecko z przedszkola, czy pierwszych klas szkół podstawowych?
Staramy się przede wszystkim nie mówić, że śmierć jest czymś ostatecznym, czymś najgorszym. Staramy się, aby ta śmierć była konsekwencją czegoś, czyli konsekwencją życia. Staramy się to mówić oczywiście niedosadnie, ale staramy się mówić, że ona jest nieuchronna, czyli spotka każdego z nas, zaczynamy oczywiście od najstarszych, czyli babci, ich dziadków, tak, bo być może oni się już z tym zetknęli, ale również może spotkać ich kolegów, którzy są w ich wieku, kolegów, którzy jeszcze niedawno byli na podwórku, z którymi się spotykali, a w tym momencie zniknęli. No właśnie, a być może oni są w domu, a być może już nie żyją. Takie tabu nie może być w stosunku do dzieci. Dzieci też muszą być oswajane z tą śmiercią. Ja wiem, że to jest bardzo trudny temat, że po co? Większość osób zarzuci mi, ale po co mówić? Dzieciństwo dziecka powinno być szczęśliwe. No tak, ale nie pozbawione takiej wiedzy, że ta śmierć przyjdzie, że ta śmierć może dotknąć każdego z nas, nie tylko ludzi dorosłych, ale również dzieci, które są nam znane, nam, czyli temu dziecku, dzieci, które są w bezpośrednim sąsiedztwie. Jest bardzo, bardzo mało takich fajnych materiałów edukacyjnych, które mogłyby przekazać dzieciom taką informację i żeby je nie zestresować, bo to jest najważniejsze, żeby nie zrazić tego młodego słuchacza do tego, czym jest hospicjum. Ono musi wiedzieć, ale musi jednocześnie być otwarte na te hospicjum. Nie może to wywołać w nim strachu. I myślę, że już po tych kilku latach prowadzenia takich akcji, te dzieci wiedzą, że takie dzieci jak w ich wieku umierają, że koleżanki, koledzy odchodzą, ale nie postrzegają tego jako coś ostatecznego, coś bardzo złego. Postrzegają tego jakoś konsekwencje, czegoś. Myślę, że nie rozumieją czego jeszcze, ale... To jest fajne, że nie boją się na przykład później przychodzić i pomagać nam w różnych akcjach, nawet w zbiórkach, czy uczestniczyć w naszych eventach poprzez sadzenie żonkili, ścinanie tych żonkili, rozdawanie tych żonkili. Nie boją się tego tematu. Tu również od razu, jak mogę, to podziękowania wszystkim opiekunom, wychowawczyniom, bo tak naprawdę to one jeszcze na pewno robią mnóstwo pracy przed naszą wizytą, załóżmy w przedszkolu. To one przygotowują
właśnie te dzieci. Ale jak oni reagują na taką inicjatywę, by spotkać się i z dziećmi, często tymi małymi, porozmawiać na tematy tak poważne?
Nauczycielki zwykle są otwarte na tego typu działania, bo to jest taki temat rzadko dotykany. Rzadko jednak stykamy się z tym, żeby mówić o śmierci, tym bardziej w przypadku dzieci. Także nauczycielki bardzo chętnie, tym bardziej, że jest to jakby kolejny temat, to są też choroby nowotworowe, w związku z tym to jest coś, co nawet jeżeli ktoś nie zetknął się z chorobą nieuleczalną, taką, z którą się rodzi, to później na przestrzeni życia jest to coś takiego, o czym warto mówić, bo można mówić o profilaktyce zwyczajnie.
Czy wobec tego są również sytuacje, w których na przykład rodzice takich dzieci mają jakieś obiekcje co do spotkań z wami, ich pociech, czy nie ma z tej strony żadnych oporów?
Znaczy, nie spotkaliśmy się nigdy, aby któreś z rodziców dzieci, powiedzmy, przedszkolnych nie pozwoliło swojemu dziecku uczestniczyć w takich spotkaniach. Nie mieliśmy. Mówię, my nie mówimy bezpośrednio o śmierci. To nie jest tak, jak to rozmowa o odchodzeniu, umieraniu z osobą dorosłą. Nie, traktujemy to przede wszystkim jakimiś kreskówkami, filmami, gdzie te dzieci widzą, że ktoś tam odchodzi, bohater filmu odchodzi, więc staramy się na tej zasadzie. Ale jeszcze większym chyba plusem jest to, że te dzieci wiedzą, że wśród nich są osoby, powiedzmy, no bo tak, nasi podopieczni są w czterech swoich ścianach, w czterech ścianach swojego domu, więc z nimi nie ma takiego kontaktu. Rzadko wychodzą na zewnątrz, bo to wyjście jest bardzo, bardzo utrudnione. Ale również mamy takich pacjentów, którzy po prostu korzystają z wózków i są na zewnątrz. I dla mnie takim największym efektem tej akcji to jest to, że kiedy rodzice, i to rodzice mówią nam, wyprowadzają swoje dziecko na spacer, to młodzi ludzie nie zwracają na to uwagi. Traktują ich dziecko jako normalnego rówieśnika. To tylko my, dorośli, po prostu się odwracamy i czasami prowadzi to również do zaczepienia się o krawężnik, który jest przed nami i po prostu wykładamy się. A ja mówię, że to jest bardzo dobrze, bo to taka kara boska za oglądanie się i rzeczy, na które nie trzeba aż tak zwracać uwagi. Ale młodzi ludzie są do tego przygotowani. Oni wiedzą. I właśnie takie lekcje edukacyjne mam taką nadzieję, że prowadzą właśnie do tego, że jesteśmy świadomi tego i nie boimy się z takimi dziećmi obcować. No bo nasi podopieczni są w tak stabilnym stanie, że na przykład mają chorobę śmiertelną, nieuleczalną, ale to nie znaczy, że muszą leżeć w swoim łóżku i czekać na śmierć. Oni normalnie funkcjonują, my do tego dążymy, żeby ta rodzina normalnie funkcjonowała. Więc uczęszczając w jakichś zajęciach edukacyjnych, w szkołach specjalnych. I tam są również dzieci zdrowe. No i właśnie o to chodzi. I te dzieci zdrowe traktują jak normalne dzieci.
Pytam o te relacje najmłodszych, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że my dorośli śmierć wyprowadziliśmy ze swoich domów. Generalnie robimy wszystko, żeby w naszych domach śmierci nie było, prawda? Chorzy umierają w szpitalach, czasami w hospicjach, coraz rzadziej w domu. No i teraz pojawia się taka kwestia, która trafia jako temat edukacyjny do dzieci. Pewnie trochę również za przyzwoleniem rodziców, dlatego że oni po prostu sami boją się zmierzyć z tym tematem.
Niewykluczone. No, jesteśmy specjalistami, opiekując się 30-orgiem dzieci z naszego regionu. Jesteśmy specjalistami, jeżeli chodzi o tą opiekę i rzeczywiście to, że my uczymy akurat tej empatii, to, że my edukujemy, jest rzeczywiście cenne, bo wiemy, jak to robić, wiemy, jak o tym mówić i wiemy, jak ich edukować.
Czy potem wyniki takich spotkań i takich prelekcji, takiego przekazywania wiedzy zauważacie podczas chociażby akcji Pola Nadziei, kiedy wychodzicie do ludzi podczas kwest, kiedy spotykacie się przy okazji innych działań?
Tak, bardzo często, bo idąc z puszką nasi wolontariusze na przykład spotykają się z moimi dziećmi, którzy mówią, o tutaj to widzę tą lotkę, którą przynosiła pani do nas do przedszkola i mówiła właśnie o tym hospicjum, więc tak, rodzice też bardzo często, jeżeli ich dzieci uczestniczyły w naszych zajęciach, podchodzą do nas i rozmawiają o tym temacie, tak, starają się rozmawiać, no nie unikają tego tematu i to jest bardzo, bardzo ważne. Właśnie, no mamy również potem wolontariuszy, bo jeżeli ci uczniowie szkół podstawowych, czy gimnazjaliści, czy licealiści uczestniczą w tych lekcjach edukacyjnych, to potem przychodzą do nas i chcą nam po prostu pomagać. No, stąd też rekrutacja naszych wolontariuszy. To jest bardzo silne ogniwo rekrutacji wolontariuszy. Nie tylko sam kurs wolontariatu, ale to właśnie lekcje edukacyjne. Bo koleżanka, która załapie tego bakcyla wolontariatu, przekaże to koleżance, koledze i robią się takie grupy. Oni chcą pomagać w grupach i to jest bardzo fajne. Więc przychodzą do nas takie grupki, które chcą pomóc, chcą coś zrobić. Nawet na początku nie wiedzą co, w czym mogliby pomóc, no ale od tego jesteśmy my, żeby ich ukierunkować. I to jest bardzo, bardzo ważne. Jeszcze bardzo ważną rzeczą w całej tej naszej edukacji jest to, żeby informować, że hospicjum nie jest czymś ostatecznym. To nawet nie jest koniec leczenia. Nie wolno mówić coś takiego, że dziecko zostaje wypisane ze szpitala i leczenie zostało zakończone. Absolutnie nie. Leczenie zmieniło tylko swoją formę. Przechodzimy po prostu na opiekę paliatywną. Nie liczymy już przyczyny, bo jej się nie da wyleczyć, ale uśmierzamy ból, nie pozwalamy dziecku, żeby było głodne, nie pozwalamy, żeby się udusiło, więc to wszystko robimy. I rodzice pomału dochodzą do tego, że ta śmierć jest nieunikniona. I gdy ona przyjdzie, jest o wiele łatwiej przejść przez tą śmierć, niż dla osób, które co pan powiedział. Oddajemy rodziców do hospicjum stacjonarnego. Fakt, no, nie mamy możliwości. Ja to wszystko rozumiem. Pracujemy. Opieka hospicyjna wymaga 24-godzinnej opieki, więc wiadomo, ludzie dorośli mają swoje życie, nie mają się jak zająć tymi rodzicami, więc świetnie, że takie miejsca jak hospicja stacjonarne są. Ale w przypadku dziecka hospicjum stacjonarne nie jest wyjściem. To jest bardzo złe wyjście. Dziecko powinno odchodzić w domu rodzinnym, w tej właśnie takiej atmosferze. Czyli musimy zapewnić, w domu rodzinnym są dwa wielkie powody, od którego zabieramy dziecko do domu rodzinnego. Czyli bezpieczeństwo, które zapewniamy dziecku, czyli ta atmosfera rodzinna i komfort. Dziecko przyzwyczaja się do swego łóżeczka, do swego wózka, do koloru ścian, do koloru materaca. I to wszystko nam później pomaga w pracy z dzieckiem. Bo proszę zobaczyć, dziecko nie mówi, dziecko nie słyszy, nie widzi, źle widzi, ale poprzez na przykład wniesienie czerwonego kubka, załóżmy, i pokazywania, i mówienia do dziecka, zaraz będziemy jedli, i pokazuję mu czerwony kubek, stukam w ten kubek, dziecko potem reaguje na ten dźwięk, więc czy na widok tego kubka. Więc w ten sposób możemy właśnie się też z takim dzieckiem porozumiewać. To my dorośli powinniśmy się nauczyć odczytywać te wszystkie znaki, które dziecko daje, bo dziecko z nami się porozumiewa, mimo tego, że nie mówi i powiedzmy słabo widzi, czy słabo słyszy, ale ono się z nami porozumiewa. To my powinniśmy tej mowy się nauczyć i tą mowę zrozumieć.
Czyli leczenie to nie tylko szpital, to nie tylko leki, to nie tylko lekarze, pielęgniarki, ale po prostu także atmosfera i bliskość tych najbliższych, jak również otoczenia domowego. Wróćmy do Pól Nadziei, bo wspomnieliście państwo o tym, że finał tuż. Spróbujmy naszym słuchaczom powiedzieć, jak wygląda wasz plan działania na najbliższy czas.
Zaczynamy już w najbliższą niedzielę, bo 26 maja. I będziemy w jednej parafii katolickiej w Białymstoku, czyli rozpoczynamy taką rundę po parafiach katolickich. I tak sukcesywnie ten finał, taki największy naszej zbiórki, co tydzień będziemy w różnych parafiach w Białymstoku i w okolicznych miastach. A finał przypada na 13 maja, wtedy będziemy w większości parafii białostockich.
A 12 maja spotykamy się w galeriach handlowych i w dużych sklepach. Tu bardzo gorąco państwa zapraszamy, jak zobaczycie naszą puszkę, naszych wolontariuszy, osoby, które mają w koszyczkach żółte żonkile, wrzućcie symboliczną złotówkę, bo bez tej waszej pomocy nasze hospicjum po prostu nie będzie istniało.
nigdy dość przypominania, na co te pieniądze idą, więc może przypomnijmy, choć po raz kolejny, na co Fundacja Pomóż Im takie środki przeznacza.
Cały 1% podatku, który państwo przeznaczacie, przekazujecie nam, jak również całą kwestię w akcji Pola Nadziei przeznaczamy na hospicjum domowe dla dzieci, czyli na zapewnienie opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, sprzęt potrzebny do rehabilitacji, aparaturę medyczną, leki, środki medyczne, materiały medyczne, opiekę duszpasterską, opiekę psychologiczną. No i przede wszystkim prowadzenie grup wsparcia. Grupy wsparcia są bardzo ważnym elementem naszej pracy, ponieważ w tych grupach zajmujemy się rodzeństwem naszych podopiecznych hospicyjnych, rodzicami, jak również rodzeństwem, rodzicami tych podopiecznych, którzy od nas odeszli. Więc hospicjum tworzy, staramy się w hospicjum stworzyć taką jedną wielką rodzinę, która ze sobą będzie współpracowała latami i później to, co się nauczy od nas, ta wielka rodzina przekaże naszym przyszłym podopiecznym.
Jakiego rzędu kwoty wchodzą w grę, kiedy prowadzicie takie akcje jak Pola Nadziei? No i w tym kontekście też pewnie powinienem zapytać państwa o to, czy darczyńców chętnych, by podzielić się środkami, jest coraz więcej, coraz mniej? Jest to jakaś stała liczba?
Może ja. Więc od kilku lat jesteśmy, jeżeli chodzi o efekt finansowy Pól Nadziei, w czołówce tych akcji w Polsce, ponieważ każde z większych miast prowadzi taką oddzielną kampanię, więc ja nigdy nie mogłem narzekać na hojność, na szczodre serce mieszkańców naszego miasta i mieszkańców naszego województwa. Zawsze było spotykane, wszystkie apele spotykały się z ich dobrocią i wielkim odzewem. Jeżeli chodzi o kwoty, w zbiórce zbieramy zawsze około 100-120 tysięcy złotych. Mówimy właśnie o tym, co nas czeka przed nami, czyli zbiórka w parafiach, w galeriach handlowych. Mniej więcej drugie tyle wpłacają nam ośrodki, które z nami współpracują, czyli szkoły przede wszystkim, uczelnie, no bo one przez ten cały czas, czyli od posadzenia żonglili, od jesieni do dnia obecnego, prowadziły również zajęcia edukacyjne, swoje zajęcia edukacyjne oraz różne zajęcia charytatywne. Kiermasze, bale, festyny i dochód z tych wszystkich wydarzeń był przekazywany dla nas. Więc efekt finansowy zbiórki to jest ponad 200 tysięcy i tak od kilku lat na tej wysokości to się utrzymuje. A jeżeli chodzi o koszt utrzymania hospicjum, no jest to rząd 220 zł na osobę. Mamy w tym momencie dziennie. W tym momencie mamy 30 podopiecznych, jest to średnia taka, którą przy tych zasobach, które mamy osobowych, jesteśmy w stanie, taką liczbą jesteśmy w stanie się opiekować. Opiekować się na odpowiednim poziomie oczywiście, bo ten poziom dla nas jest opieki jest bardzo ważny. No to wiadomo, 6 do 7 tysięcy dziennie musimy mieć na to, żeby zaopiekować się naszymi podopiecznymi. Razy 350, więc te 2,5-2,600 miliona złotych rocznie potrzebujemy na utrzymanie samego hospicjum, a to nie są wszystkie działania, jakie prowadzimy w fundacji.
W najbliższy weekend będzie okazja, by wesprzeć fundację Pomóż Im, więc na zakończenie jeszcze powiedzmy naszym słuchaczom, jak rozpoznać wolontariusza.
Naszych wolontariuszy jest bardzo łatwo rozpoznać, bo mają żółte koszulki, z tyłu napis Fundacja Pomóż Im, wolontariusz naszej fundacji. No i będą mieli ze sobą żonkile. Tak, także żywe, ale także te zrobione z papieru, bo oczywiście szkoły i przedszkola wspierają nas i pomagają nam zorganizować tą główną zbiórkę. Także 29 kwietnia w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Rodzin zaczynamy.
Jeszcze bardzo ważna rzecz. Każdy z naszych wolontariuszy ma identyfikator. Nie może się zdarzyć tak, że ktoś jest z puszką.
W samej koszulce na
przykład? W samej koszulce, absolutnie nie. Wszyscy wolontariusze mają identyfikatory. W każdej grupie jest osoba odpowiedzialna i każda puszka ma numer, musi być zaplombowana. Na identyfikatorze jest imię i nazwisko, są nasze dwie pieczątki, muszą być dwie pieczątki, jest numer identyfikatora i również numer zezwolenia, na podstawie którego przeprowadzamy tą zbiórkę. Także uwrażliwiam państwa, proszę na to wszystko zwracać uwagę.
Wobec tego pozostaje trzymać kciuki za powodzenie kolejnej edycji Pól Nadziei, a gościem Polskiego Radia Białystok był Arnold Sobolewski, prezes zarządu Fundacji Pomóż Im i Inga Januszko-Manaches, specjalistka do spraw rozwoju. Bardzo państwu dziękuję za wizytę.
My również dziękujemy.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.